teatr alternatywny, awangardowy, eksperymentalny, laboratoryjny, niezależny, obrzeży, ofowy, otwarty, podziemny, studyjny, teatr poszukujący nowych środków wyrazu w sztuce aktorskiej lub w materii scenicznej. Ponoć Poznań teatrem takim właśnie stoi. O tym będę rozmawiać dzisiaj z zaproszonymi gośćmi, z założycielem Teatru Biura Podróży Pawłem Szkotakiem.
Dobry wieczór.
I drugim moim gościem jest założyciel z kolei Teatru Usta, Usta Republika, Wojciech Wiński.
Dobry wieczór.
To zanim zapytam po co, to proszę powiedzieć mi, jak to się zaczęło? Teatr Biuro Podróży.
To się zaczęło 30 lat temu. W tym roku jest nasza rocznica. Czyli w 1988 roku byliśmy grupą studentów, przyjaciół, kolegów. Zaczęło się w ciemni fotograficznej od wspólnego spotkania. To była jeszcze zupełnie inna Polska, zupełnie inna Europa. Podróżowanie było raczej trudne, bo trzeba było stać po paszporty w długich kolejkach. Europa była podzielona wizami. My byliśmy w tej gorszej części Europy, więc właściwie wszędzie było trudno wyjechać. No i właściwie ten teatr powstał po to, żeby podróżować bez paszportów i bez wiz. Ponieważ magia słów jest wielka, nie tylko w teatrze, ale też i w życiu, bardzo szybko wszystko się zmieniło i w Polsce, i w Europie, i na świecie, i podróżowanie stało się naszą codziennością właściwie i tak od 30 lat jesteśmy cały czas w podróży.
Bo też pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania są właśnie urodziny Teatru Biuro Podróży i też festiwal, który jest formą prezentu dla poznaniaków. Ja chciałam się zapytać, czy w ogóle taki teatr ma jeszcze rację bytu? Bo jednak do 89 roku był wyrazem pewnej kontestacji rzeczywistości, pewnego rodzaju wyrażania swojego, powiedzmy, sprzeciwu wobec rzeczywistości. Teoretycznie od tego 89 roku mamy wolność i w takim razie czym teatr ofowy, alternatywny, niezależny różni się od tego, powiedzmy, instytucjonalnego teatru?
No, różni się przede wszystkim sposobem, w jaki powstają przedstawienia. To jest często praca bardzo zespołowa. Nie mamy etatów, nie jesteśmy instytucją, nie mamy stałej dotacji. Pracujemy z potrzeby wyrażania siebie, opowiadania o świecie. Myślę, że tematów nigdy nie zabraknie, bo obawiam się, że nigdy na tym świecie nie zapanuje dobro i szczęście, które będzie dla wszystkich. A Teatr Biuro Podróży wiele swoich spektakli pokazuje i realizuje w przestrzeniach otwartych, plenerowych, na ulicy. Robimy to celowo, dlatego że to jest najbardziej demokratyczna forma teatru. Tam spotykamy bardzo różnych widzów. I tych, którzy chodzą do teatru, i tych, którzy już przestali chodzić do teatru. Widzów bardzo wykształconych, widzów, którzy nie mają wykształcenia, ludzi o różnym statusie majątkowym, w różnym wieku. I do tych ludzi bardzo różnych kierujemy komunikat, staramy się mówić o ważnych sprawach, o ważnych problemach. I w ten sposób chcemy ruszyć ich sumienia, zatrzymać ich uwagę na chwilę. W naszym ostatnim plenerowym przedstawieniu Silence, cisza w Troi opowiadamy o upadającym mieście. Kiedy przygotowaliśmy to przedstawienie, myśleliśmy o Aleppo. Dotykamy trudnego problemu uchodźców. Myślę, że w teatrach rzadko się o tym mówi, nawet w takich, gdzie się siedzi w miękkim, pluszowym fotelu.
Teatr Biuro Podróży powstał z tęsknoty za podróżami i udało się, a teatr usta za tęsknotą za czym?
Za pewną swobodą, wolnością artystyczną, którą no, oczywiście każdy teatr, każda sztuka jakby oferuje, natomiast w takim jest to pewna pogoń za marzeniem o wolności, to jest za swobodą wypowiedzi, za kreowaniem świata na własnych zasadach.
A idee republikańskie mają tutaj coś do rzeczy, że ta republika, czy nie?
Znaczy jest to jakby nawiązanie do pewnego niezależnego bytu, czy bytu republiki pewnej sztuki, która funkcjonuje na własnych zasadach.
To jak wy zaczynaliście?
Zaczęliśmy na początku XXI wieku, gdzieś 18 lat temu, właśnie podczas próby przygotowania własnego samodzielnego spektaklu, tak, że od tego się zaczęło. I tą drogą tak konsekwentnie kroczymy.
On był zatytułowany A?
Tak, znaczy pierwszy spektakl Teatru Usta był zatytułowany A, a później przyszły kolejne i jakby już w całej historii naszego teatru mamy ich około 20 kilku tytułów, z którymi się wiążą jakby bardzo takie osobiste przeżycia. Ten każdy spektakl to jest pewnego rodzaju eksperyment, wyzwanie jest to pewien krok nie tylko jakby w samym historii, ale także w takim życiu osobistym, pewnym jakby doświadczaniu świata.
A jaka jest rola założyciela teatru? Na ile jego mocna, silna dłoń, autorytet i jego osobowość wpływają na to, na kształt tego teatru, na to, co gracie, na tematykę spektakli?
To już chyba wypowiem się może tak bardziej ogólnie, nie? Że to jest chyba zasadnicze, jakby postawa takiej osoby jest jakby wyznacza istnienie samego teatru. To jest jakby zazwyczaj jest na pierwszej linii frontu, można tak to ująć, i daje szansę na to, aby inni poszli za nim, więc jakby to jest jego chyba główne zadanie.
A Paweł Szkotak? Ile jest Pawła Szkotaka w Teatrze Biuro Podróży?
No, ja jestem całym sercem w tym teatrze.
Byłego dyrektora przez kilkanaście lat prawie.
Przez 12 lat Teatru Polskiego w Poznaniu. Całym sercem, całym moim zaangażowaniem, czasem jestem w Teatrze Biuro Podróży, ale tak samo razem ze mną jest mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy tworzą ten teatr razem ze mną przez wiele, wiele lat. Jedni dłużej, drudzy krócej. Myślę, że bardzo ważna jest wspólnota, bardzo ważne jest budowanie więzi najpierw w zespole między nami, a potem więzi między aktorami a publicznością. To mi się wydaje w ogóle bardzo ważne zadanie, szczególnie dla teatru, bo to jest taka szansa umożliwiania dialogu, umożliwiania porozumienia. To jest taka wielka wartość nie tylko dotycząca sztuki, ale też tego, żeby ludzie mieli szansę nawzajem się słuchać i nawzajem się rozumieć.
A kim są aktorzy teatrów niezależnych? Bo rozumiem, że czy panowie pensje wypłacają swoim aktorom?
No, gramy przedstawienia i pewnie większość tych teatrów ofowych, które mają za sobą już jakiś staż, prezentują spektakle za honoraria, czyli aktorzy i pracownicy techniczni też dostają jakieś wynagrodzenia. Ale pieniądze nie są naszym głównym bodźcem do pracy, rzecz jasna, tylko raczej inne wartości. Myślę, że wspólne opowiadanie świata, wspólne dojrzewanie to są takie rzeczy, które nas ze sobą trzymają przez tyle lat, bo w grupie myślę, że każdy człowiek ma szansę rozwijać się szybciej, dlatego że, szczególnie jeżeli to jest grupa przyjaciół, dlatego że dostaje bardzo dużo bodźców, informacji zwrotnych. Jesteśmy przyjaciółmi, chociaż to wcale nie oznacza, że się klepiemy po plecach, bo bardzo dużo między nami dyskusji, nieraz ostrych i kłótni. I to jest zupełnie oczywiste, że też w niektórych sprawach się różnimy, ale dzięki temu, że tak dużo spędzamy ze sobą czasu, że tak wiele udało się nam zobaczyć różnych krajów, ludzi, tak wiele doświadczyć, to zupełnie zmieniło nasze myślenie o świecie. Zupełnie inaczej byśmy postrzegali na przykład sprawy Bliskiego Wschodu, gdyby nie nasze podróże, wielokrotne grania, kontakty z ludźmi stamtąd, bywanie w ich domach, rozmowy. To pokazuje zupełnie inny świat, który odróżnia się trochę od tego, co znamy z mediów.
Taki najbardziej chyba spektakularny, albo przynajmniej wzbudzający rzeczywiście spory dreszcz emocji projekt, to był wtedy, kiedy udaliście się do strefy, do której mało kto mógł się udać. I tam też zaistnieliście.
No, było kilka takich podróży. Jedna z nich taka najbardziej oryginalna, chyba najbardziej wzruszająca też, to była podróż do obozu uchodźców w Bejrucie. Byliśmy pierwszym teatrem w życiu tych ludzi. Zupełnie niezwykłe doświadczenie. Niewiarygodne, że coś takiego może się jeszcze wydarzyć, że są ludzie, którzy nigdy nie widzieli teatru. Są tacy, mieszkają w obozie uchodźców. Myślę, że takim doświadczeniem było nasze granie spektaklu w Halabdży, mieście, które zostało zaatakowane bronią chemiczną przez Husajna. Tragiczne doświadczenie, które do dzisiaj widać na twarzach tych ludzi. To są takie historie, które potem chodzą za nami przez cały czas, które wykorzystujemy w naszych spektaklach, które staramy się pokazać innym ludziom, bo jednym z zadań teatru, tak myślę, jest też mówienie o rzeczach, o których się mało wie albo mało się mówi. Nasze doświadczenia z Rosji też staraliśmy się pokazać w naszym przedstawieniu, które dedykowaliśmy Rosjanom, bo mamy tam wielu znajomych, przyjaciół, artystów, z którymi współpracowaliśmy, też występowaliśmy razem na scenie i nasze widzenie Rosji jest, myślę, że takie osobiste i trochę też inne niż takie, które spotyka się w mediach.
Ciekawe takie spostrzeżenie z tego wyjazdu do Rosji. Przeczytałam, że wobec Rosji nie można być obojętnym, że można mieć do niej stosunek taki lub inny, ale nie obojętny.
No coś takiego jest, że jak tylko Polak przekroczy granicę, no to ci starsi, którzy jeszcze się uczyli rosyjskiego w szkole, natychmiast mówią po rosyjsku. Wszystko jedno, czy dobrze, czy źle, ale takie mam doświadczenia i moi koledzy tak samo wrócili do tego języka. Rozmawialiśmy tam ze wspaniałymi artystami, z ludźmi, którzy tworzą teatr, z ludźmi, którzy piszą książki, z ludźmi, którzy należą, niektórzy należeli, bo już niestety nie żyją, do opozycji demokratycznej. Myślę o Teatrze DOK, który zresztą mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć kilka razy w Poznaniu. Przyjechał dwa razy na nasze zaproszenia, pokazywał przedstawienia. Ważny teatr, w jakimś sensie ofowy, w jakimś sensie podobny do nas, to znaczy mówiący o ważnych sprawach, które są bardzo w Rosji niewygodne, tworzony wspólnie przez grupę przyjaciół. To są takie doświadczenia, które nas utwierdzają w tym, że idziemy taką drogą, którą przed nami szli aktorzy, artyści w różnych stronach świata. Teraz idziemy nią my. Mam nadzieję, że za 30-50 lat będą szli następni.
Czy Poznań jest dosyć duży na taką ilość teatrów ofowych? Silnych osobowości dosyć, bo jak z panami rozmawiam, to widzę tutaj mocne osobowości, więc rozumiem, że te teatry takie są.
Jest to może nie tylko nasza definicja, ale stężenie teatru alternatywnego w mieście Poznaniu jest dosyć duże w porównaniu do innych miast.
To jaka jest charakterystyka? Dlaczego tak się stało? To wszystko wypączkowało z Teatru Ósmego Dnia, bo on najczęściej się przewija, jeśli mówimy o teatrze alternatywnym w kontekście Poznania.
Czy niewątpliwie ilość, jeżeli jest grupa teatrów, która funkcjonuje na jednym jakby w jednym miejscu, to się rzeczy wspierają się nawzajem w takim, nawet konkurując ze sobą, to pobudza do działania też. Więc jakby mam wrażenie, że ilość pomaga w funkcjonowaniu, czy istnieniu w ogóle teatru, czy pojawianiu się teatru w ogóle.
To dlaczego ten teatr Usta Republika, jaką widzicie dla siebie misję teraz? O czym wy chcecie mówić?
Znaczy, uciekamy od takiego pojęcia misji, w sensie nie kierujemy się.
Tylko zabawa.
Nie, zdecydowanie nie, ale na pewno nie jesteśmy jakby takim teatrem, który taką misję jakąś realizuje. To jest jakby próba realizowania w uczciwy sposób tego, co się chce zrealizować w teatrze.
A o czym mówi wasz teatr?
Bardzo trudno mi, to już się jakby też przyzwyczaiłem, że bardzo trudno mi opowiadać o swoim teatrze. To jest jakby trochę nie moje zadanie jakby w tym wszystkim. I zapraszam wszystkich do teatru Tłusta Langusta, do siedziby naszego miejsca, gdzie prezentujemy
nasze spektakle. Na ulicy Wielkiej.
Gwarnej. Na ulicy Gwarnej, także w samym centrum Poznania, niedaleko Okrąglaka, jeśli ktoś nie wie, gdzie jest ulica Gwarna. Więc jeśli miałbym opowiadać o czym i co prezentujemy, to zapraszam tam na spotkanie w Tłustej Languście.
A sztandarowe takie spektakle teatru Usta, bo ja swego czasu nie dotarłam, ale bardzo chciałam być na ambasadzie. To był taki spektakl, wokół którego krążyły aż legendy.
To znaczy, dobrze, jakby pojawia się najczęściej niektóre tytuły niektórych spektakli pojawiają się najczęściej i można je nazwać sztandarowymi, ale z jednej strony one są tak różnorodne w formie, że trudno je jakby stawiać na tej samej poziomie, jeśli chodzi o przedstawienia teatralne, ale no, przechodzę do tytułów, to jest Ambasada, Driver, spektakl 777, Alicja 0700, no, Glosolalia, no to już jakby kwestia trochę gustu czy wyboru, który z tych spektakli byłby większym sztandarem od innych.
To trochę słuchaczom podpowiem, bo widzowie, którzy przychodzą na spektakle Teatru Usta Usta, często są wciągani w różne zabawy, które im oferujecie. I jeśli państwo liczą na to, że spokojnie sobie usiądą w fotelu i będą mogli zupełnie z offu tylko się przyglądać, to proszę na to nie liczyć, bo to jest bardzo dosyć taka... Wiele jest sytuacji takich, które mocno angażują widza. To jest jakiś wasz sposób na taką mocną interakcję z publicznością?
No, nie zawsze. Mamy też również spektakle, które się odbywają w takiej bardziej klasycznej relacji, w której jakby widz jest widzem, aktorzy są jakby po drugiej stronie przestrzeni. Także takie spektakle również można spotkać, więc jakby no nie... ryzyko bywa różne.
No właśnie.
Jeśli chodzi o takie spotkania. Także, także zapraszam. Jakby niektóre spektakle też grywamy rzadziej z racji tego, że do ich prezentacji potrzebna jest specyficzna przestrzeń. Część spektakli powstawała w Centrum Kultury Zamek z wykorzystaniem przestrzeni zamku. Także to też nie jest takie proste czy typowe, żeby jakby taki spektakl zaprezentować w dowolnym czasie.
Zdjęcie, które filmuje to nasze dzisiejsze wydarzenie, czyli Arsenał Kultury, a ja mówię o zdjęciu wziętym z profilu Teatru Biuro Podróży, przedstawia grupę dosyć porządnie, nobliwie, statecznie ubranych ludzi, atakowanych przez, tak przynajmniej wynika ze zdjęcia, w pewnym sensie przez trzech osobników na szczudłach. Czy widz, który przychodzi do Teatru Biuro Podróży, może się czuć bezpiecznie, czy raczej będzie właśnie w taki sposób jakiś mocno interwencyjny, pobudzany do tego, żeby brać udział w spektaklu?
Będzie się można o tym przekonać już długo. Od czwartku do niedzieli na festiwalu na wolnym powietrzu, gdzie pokażemy trzy nasze spektakle i spektakle gości. Ale tak naprawdę proszę się nie obawiać. Nie widzę tego zdjęcia, ale pewnie ci, którzy są atakowani, to są też aktorzy teatru, więc to wszystko jest w ramach konwencji. Nie ma takich sytuacji, w których widz jest jakoś traktowany przez nas brutalnie, chociaż zdarza się wielokrotnie podczas naszych spektakli, że ludzie płaczą albo w bardzo silny, emocjonalny sposób reagują na nasze przedstawienia, bo niektóre są bardzo sugestywne, czy nawet momentami okrutne, ale dlatego, że taki jest świat.
A w nawiązaniu do takich spektakli, które dosyć mocnym echem odbiły się w Poznaniu, myślę tutaj o Golgocie Piknik czy o Klątwie, to czy te spektakle nie są pana zdaniem mocno w taki sposób nieoczekiwany dla widza, wciągający go w sytuację, w której by sobie na przykład nie życzył być? Czy tematyka ta, którą poruszacie, jest drastyczna, czy w jakim kręgu tematów się poruszacie, bo dotykacie mocnych punktów, mocnych tematów, ale chodzi mi o tą stronę wizualną.
Myślę, że one są mocne zarówno ze względu na stronę wizualną, jak i przede wszystkim na temat. To są tematy, które są ważne, o których się rozmawia w domu. Uchodźcy, wojna domowa w byłej Jugosławii, propaganda w Świniopolis i tworzenie zakłamanego obrazu rzeczywistości, upadające miasto Aleppo, wojna pokazana z perspektywy dziecka. To są takie tematy, które myślę, że nie kojarzą się z zabawą, chociaż w niektórych naszych przedstawieniach nie brakuje też humoru. Świniopolis jest takim spektaklem, w którym widzowie się często śmieją też, chociaż koniec może nie jest za wesoły. Moim zdaniem warto o takich sprawach mówić w teatrze, szczególnie w plenerze, bo walczę o to, żeby teatr plenerowy kojarzył się nie tylko z czerwonym nosem, ale żeby się kojarzył po prostu z teatrem. Początki teatru w ogóle w naszej cywilizacji to są początki, które się wzięły z teatru plenerowego. Myślę o teatrze greckim, ale potem cały teatr misteryjny to jest właśnie taka Biblia Pauperum. To jest teatr dla wszystkich. To jest teatr, który poprzez obraz wtedy docierał do zarówno wykształconych, jak i do tych, którzy nie umieli pisać. Dzisiaj wszyscy umieją pisać i czytać, ale nie wszyscy lubią teatr. Niektórzy przechodzą wokół tego obojętnie, bo im kojarzy się z czymś nudnym, z czymś, jakimś nudnym spektaklem, na który zostali zagonieni, kiedy byli uczniami. Teatr może być fascynujący. Teatr plenerowy może być fascynujący tym bardziej, ponieważ operuje szerokim obrazem, wygląda na żywo jak akcja na planie filmowym. Bardzo często się takie opinie po naszych spektaklach pojawiają, że to jest film na żywo, więc jeśli ktoś chce zobaczyć film na żywo, to zapraszam na nasze przedstawienie.
A czy Wojciech Wiński, założyciel Teatru Usta Uster Publika, też ma taką potrzebę wychodzenia na ulicę? Bo przez jakiś czas nie mieliście siedziby, a teraz z tą nową siedzibą może już tam tak zostaniecie.
Znaczy teatr plenerowy, jeśli chodzi o mnie, jakby on był od samego początku. Jakby tutaj trochę też się cieszę na prezentację podczas tutaj festiwalu na wolnym powietrzu z okazji 30-lecia Teatru Biuro Podróży, bo również pojawi się Teatr Snów z Gdańska. I w Teatrze Snów z Gdańska stawiałem swoje pierwsze kroki na szczudłach lata temu. Więc jakby w taki szczególny sposób jakby tutaj w Poznaniu również spotkam teatr, w którym jakby praktykowałem. Więc teatr plenerowy był jakby moim pierwszym teatrem, pierwszego wyboru i przez jakby wiele, wiele doświadczeń i przez wiele spektakli, które się później rozgrywają nawet niekoniecznie w plenerze, ale jest tam mnóstwo doświadczeń czy refleksji, które wyniosłem z prezentacji czy przygotowania spektakli plenerowych.
Szczudła to jest rzecz obowiązkowa, zdaje się, w teatrze plenerowym. Ja pamiętam początki festiwalu Malta, gdzie poznaniacy rzeczywiście mieli okazję do oglądania wielu spektakli w plenerze. Teraz to niestety się troszeczkę skończyło. Czy rzeczywiście jest sens wracania do takiej tradycji?
To znaczy, to też jakby w całej swojej historii tak walczyłem, czy walczę o pewną ideę teatru plenerowego, który jakby nie sprowadza się jakby do szczudeł, czy do takich środków, które są jakby rozpoznawane, jeśli chodzi o teatr plenerowy, bo jakby pewną ambicją swego czasu, którą zrealizowałem, był właśnie spektakl Driver, który jest spektaklem plenerowym, ale jakby jest dla czterech widzów, rozgrywa się w środku nocy, w centrum miasta, z wykorzystaniem jednego samochodu, także jakby myślenie o plenerze otwiera myślenie o teatrze też, więc jakby to już z własnego doświadczenia. Jeżeli chcemy rozmawiać o teatrze plenerowym, to ten temat jest bardzo szeroki, moim zdaniem.
A czy nie ma pan takiego wrażenia, że jednak widzowie, publiczność w Poznaniu jest w pewnym sensie troszeczkę już takim podejściem awangardowym, powiedzmy nowoczesnym, w cudzysłowie już troszeczkę znudzona, że tęsknimy na przykład do teatru, który porusza, nie wiem, klasykę literatury, który mówi o takich ważnych tematach. Dlatego, że teatr ten instytucjonalny przejął w pewnym sensie taką funkcję teatrów ofowych, alternatywnych już od pewnego czasu i też to, co możemy zobaczyć na deskach tych teatrów, jest dosyć bardzo często ekstrawaganckie, awangardowe, przekraczające wiele granic.
Znaczy, oczywiście, tak jest, ale i cały czas się też odwołuje do pewnej swobody twórczej. To jest tu nie jesteśmy na nic skazani, ani też do niczego nie jesteśmy, nikt nas nie wymaga od nas jakby repertuaru. Jeżeli widzowie oczekują innych rzeczy niż my oferujemy, to oczywiście jest cały szereg innych teatrów, w których to można znaleźć, ale to działa w dwie strony, więc ja bym się tego nigdy nie obawiał, że widzowie się od nas odwrócą. To będzie ich mniej lub więcej, ale póki jest jeden.
Teatr Biuro Podróży, zdaje się, zrealizował Szekspira.
Tak, zrealizowaliśmy Szekspira i to dwukrotnie. Macbethkim jestem człowiek we krwi. I później w koprodukcji z brytyjskimi artystami zrealizowaliśmy przedstawienie Zimowa opowieść, które pokazywaliśmy w Polsce tylko raz, ale mam nadzieję, że uda się nam z tym spektaklem też i do Polski przyjechać. Wracając do pani pytania, ja myślę, że jest w tej chwili wielka tęsknota do teatru opowieści. Niezależnie od tego, czy to będzie teatr ofowy, czy to będzie teatr instytucjonalny, czy to będzie teatr plenerowy. Myślę, że to jest, teatr opowieści jest czymś, czego ludzie oczekują i w ten sposób jest do nich dobrze trafić. Zawsze starałem się opowiadać historie w teatrze. Nawet jeżeli to były spektakle plenerowe, to one miały swój początek i koniec i jakąś linię fabularną, czasem bardziej poetycką, czasem bardziej epicką, miały przeprowadzoną. No a oczywiście w przypadku Szekspira, no to ta historia jest bardzo wyraziście zarysowana. Oczywiście Szekspir w plenerze, no to jest zupełnie co innego niż Szekspir pod dachem, bo pada w przedstawieniu plenerowym znacznie mniej słów. Właściwie główne zadanie polega na tym, żeby przetłumaczyć wspaniały, piękny, poetycki język Szekspira na język obrazów. I tym się głównie zajmowaliśmy, kiedy realizowaliśmy Macbetha czy Zimową opowieść. Szekspir to jest w ogóle mój ulubiony autor i realizowałem go nie tylko w Teatrze Biuro Podróży, ale też i w innych teatrach kilkukrotnie. I myślę, że z Szekspirem to jest trochę tak. Hindusi mówią często w taki sposób, że wszystko, co było, jest i będzie, jest zapisane w Mahabharacie. Ja trawestując tę wypowiedź mogę sformułować ją w ten sposób, że wszystko, co było, jest i będzie, wymyślił już Szekspir.
Ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie małą przerwę i posłuchać Bajora tym razem o teatrze.
Rodzinny dom przed laty opuściłem i z miasta, gdzie każdy każdego zna. Jak stałem, tak przed siebie wprost ruszyłem zdobywać świat, nieważne gdzie i jak. Kazałem z forsy móc uszyć sobie garnitur szyk, błękitny mody szał. Troską śmiałem się w noc i marzyłem, by los artystą być mi dał. Już widziałem, jak ludzie przed afiszem przystawali i powtarzali w głos: patrzcie, to jest on! Już widziałem, jak portier ciężko dysząc powstrzymywał tłum, który pragnąc mnie parł ze wszystkich stron. Uwielbienia szmer zmieniał bez ustanku w ósmy świata cud, każde z moich słów, każdą z ról i gaf. Rosła ilość zer na mym koncie w banku, mogłem kupić fart, nie czekając na dobry los utraf. Zaproszeń stos przelalał się po garderobie. Już widziałem dni, kiedy liczba ich dosięgała stu. Czytałem je niedbale i myślałem sobie, kto zasłużyłbym obecnością swą zaszczyt sprawił mu. Byłem jednym z tych w tym okrutnym fachu, co poznali smak pocałunków mózg, uwielbienia mas. Byłem jednym z tych, co nie czują strachu, kiedy zabrzmi gong i oślepi cię reflektorów blask. Garnitur ten 30 lat już noszę i szukam wciąż, nieważne jak i gdzie, okazji, by zarobić parę groszy. Nikt z moich ról nie śmieje się prócz mnie. Pociągiem tłukę się w noc na chałtury, w walizkach dróg od wielu mieszkam lat. Komplet wizw w dwa dni, czasem kucharek łzy, to musi mi zastąpić słaby smak. I nie widzę wciąż ludzi przed afiszem, na mój widok nikt nie powtarza w głos: patrzcie, to jest on. A już jeśli coś na mój temat słyszę, to od nowa znów z tak złośliwych kpin ze wszystkich stron. Żeby sławę mieć, choćby przez godzinę, próbowałem już i błazyńskich pars, i ponurych dram. W końcu palto 6, to nie moja wina, że publiczność wciąż nie docenia ról, które dla niej gram. Nieraz się tak składało, że bez braw schodziłem, bo sławniejszy ktoś umiał przedtem już tłum wprowadzić w trans. Choć mnie się nie udało, zazdrosny nie byłem, taki mam już los, który nie dał mi wygrać żadnej z szans. Kocham każdą z chwil w tym okrutnym fachu, nie spotyka się u pokorzeń dno albo pełnię łask. Żaden świata cud nie ma dla mnie smaku. Małej chwili, gdy ma oślepić mnie reflektorów blask. Tam-ra-ta-ti-ra, tam-ra-ta-ti-ra, tam-ra-ta-ti-ra.
Arsenał Kultury.
W pierwszej części programu spróbowaliśmy sobie trochę opowiedzieć o dwóch teatrach zaproszonych dzisiaj do studia, czyli do Teatrze Biuro Podróży i o Teatrze Usta Usta Republika. A ja zapytam się Pawła Szkotaka, już tyle lat na scenie jako twórca i jako założyciel teatru, 30 lat, a czy widzi jakiś następców w Poznaniu godnych do przyjęcia pałeczki?
Myślę, że cały czas powstają nowe teatry. Trzeba dać im trochę czasu, żeby okrzepły, żeby pokazały swoje przedstawienia, ale dobrą wiadomością jest reaktywacja festiwalu studenckiego Start, który zresztą miał edycję w tym roku w Poznaniu, co roku w innym mieście. To jest moim zdaniem bardzo dobra wiadomość, dlatego że festiwale zawsze działają zachęcająco na artystów, dla ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, że mogą uprawiać teatr. Często swoje premiery przygotowują na takie właśnie okazje. Trochę jest studentów, trochę jest teatrów studenckich, które działają głównie przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Te znam najlepiej, bo się czasami z nimi spotykam. Teatr Granda na przykład, ale są i inne. Mnie bardzo cieszy też to, że ostatnio zajęli się teatrem Ukraińcy mieszkający w Poznaniu. Zrobiliśmy taki projekt swój, nie swój, mówię o Teatrze Biuro Podróży, który właśnie miał dać tym ludziom okazję do tego, żeby poprzez teatr powiedzieli o sobie, ale też opowiedzieli o Poznaniu ze swojej perspektywy. Powstał bardzo ciekawy spektakl, czasami zabawny. Okazało się na przykład, że Poznań oglądany oczami ludzi z tamtąd jest czystym miastem, w Polsce są piękne drogi, równe, jest wspaniała trawa. No takie, myślę, rzeczy, które my najczęściej myślimy o Niemcach, to my spotykaliśmy się z takimi głosami na temat nasz. Czasem nas to bawiło, czasem nas to cieszyło, ale może ważniejsze było to, że oni mieli okazję opowiedzieć o swoim doświadczeniu emigracyjnym, o swoim doświadczeniu bardzo trudnym czasami. Dwóch kolegów opowiadało o Majdanie, byli tam przez cały czas, więc też i kawał tragicznej historii. Myślę, że teatr to jest taka formuła, dzięki której ludzie mogą też się otwierać i otwierać się na innych ludzi, konfrontować się z samym sobą. Pamiętam wiele łez po tym przedstawieniu i po polskiej, i po ukraińskiej stronie. Pokruszaliśmy też i takie niełatwe tematy naszych wzajemnych relacji. Cieszyło mnie to, że to był spektakl stworzony przez młodych ludzi. Myślę, że może dla niektórych z nich to będzie przygoda, która będzie trwać.
Bardzo się cieszę, że taki spektakl powstał, dlatego że pamiętam moją rozmowę z dyrektorem Festiwalu Malta niedawno i odniosłam takie wrażenie, że to jest festiwal, który trochę jest wyabstrahowany od rzeczywistości, dlatego że w temacie lokalności zajmował się głównie Jemeńczykami. A na moje pytanie o to, czy jeśli tutaj mówimy o lokalnych mniejszościach, to może jednak o mniejszości ukraińskiej, gdzie przecież ten język słyszymy nawet bardzo często w tramwajach, na ulicach. Czy to nie jest tak troszeczkę, że takie właśnie towarzystwo teatralne, grupa przyjaciół skupiona wokół jednej osoby z jednym, powiedzmy, światopoglądem albo bardzo zbliżonym jakimś patrzeniem na świat, tylko tę swoją wizję świata jak gdyby próbuje pokazywać? Na ile widz może czuć to, że idąc do teatru, może mieć takie przekonanie, że idąc do teatru zobaczy jednak coś więcej, zobaczy pewną poszerzoną perspektywę, pogłębioną, a nie tylko, powiedzmy, coś, co teraz tak się popularnie nazywa pewną polityczną poprawnością, czyli pewnymi tematami, które się zwykło eksplorować, pokazywać, które są najczęściej jak gdyby przekazywane przez język sztuki.
Znaczy, jeśli chodzi o nas, to mam wrażenie, że znaczy, chcielibyśmy zawsze widza z czymś zaskoczyć w taki pozytywny sposób. Znaczy, że jeżeli myślimy o jakimś nowym spektaklu czy jakiejś prezentacji, to bynajmniej nie szukamy czegoś, co by się tak jakoś mogło spodobać, mówiąc brzydko. Jakby szukamy pewnych tematów spektakli, które nas samych zainteresują i dają nam powód do tego, żeby je po prostu zaprezentować, zrobić, przygotować, więc też z takimi się opiniami spotykamy, że każdy nasz spektakl jest trochę nieprzewidywalny, jeśli chodzi o, że każda następna propozycja jest niepodobna do tych poprzednich, więc mam nadzieję, że nam się udaje zaskakiwać widza naszymi propozycjami, czy proponować coś, co nie jest sztampowe, czy już jakby przewidywalne.
A doświadczenia aktorów mają się jakoś do tego, co teatr chce pokazywać? Czy aktorzy w tym teatrze są tylko raczej odtwórcami wizji?
Znaczy, ten typ teatru jakby jest zobligowany do tego, aby posługiwać się aktorami czy ludźmi, których napotyka na swojej drodze. Także jest to, to słowo republika ma tu swoje uzasadnienie. Natomiast jest pewna wizja, która spektakl prowadzi czy konstruuje. Natomiast pewne umiejętności, możliwości czy bądź talenty niektórych osób są jakby też w to umiejętnie wplatane, aby ten spektakl, znaczy na nasze spektakle nie są jakby, ich proces powstawania to nie jest też taki przewidywalny proces. Ma swoją strukturę, ale od momentu wyjścia do pracy, a do momentu dokończenia premiery ten pomysł ewoluuje i jakby to nie jest tak, że jest tylko jeden jakby głos, który porządkuje wszystko dookoła i narzuca pewne rozwiązania.
A pamiętam, mam taki jeden ze spektakli, który przeszedł taką najbardziej burzliwą drogę od pomysłu do realizacji?
Wiele takich było, natomiast jakby pewien spektakl 777, który w swoim zamiarze posiadał cały już scenariusz wcześniej napisany, który został kompletnie odrzucony z chwilą, kiedy nas zostało 2 tygodnie czasu do premiery i jakby po odrzuceniu tego scenariusza, który był pieczołowicie przygotowany dwa miesiące, w 2 tygodnie zrobiliśmy spektakl, w którym wzięło udział 16 aktorów, około 20 aktorów.
Na tym spektaklu pierwszy raz w życiu i ostatnio miałam żetony takie jak w kasynie w ręce, więc
tak,
było bardzo ciekawie. A teraz może też powiemy parę słów o festiwalu, który się zaczyna niedługo.
Festiwal na wolnym powietrzu to jest taki pomysł, żeby świętować wspólnie. To jest festiwal przygotowany z okazji naszego 30-lecia Teatru Biuro Podróży. Pokażemy tam 3 spektakle z 3 różnych okresów naszego teatru. Zaczniemy od spektaklu Świniopolis, potem spektakl Silence, cisza w Troi i zakończymy spektaklem Carmen Funebre. Wszystkie te nasze spektakle będą pokazywane na terenie Starej Rzeźni. Warto przyjść, zobaczyć, bo już niedługo stara rzeźnia będzie miała zupełnie inny charakter. Być może to będzie ostatnia okazja, żeby zobaczyć starą rzeźnię jako miejsce sztuki teatralnej. A oprócz tego zapraszamy na spektakle teatrów znanych, myślę, w Polsce i w Poznaniu. Zaczynamy od Teatru 8 dnia. W czwartek na Placu Wolności spektakl Arka. Potem w piątek także na Placu Wolności Teatr Akt z Warszawy ze spektaklem Poza Czasem i w sobotę spektakl z Gdańska Teatr Snów ze spektaklem Remus. Zaprosiliśmy takie teatry, które mogły przyjechać, miały wolne terminy i chciały do nas przyjechać, ale też takie teatry, które towarzyszyły nam przez te wiele lat, bo to są teatry albo rówieśnicze, albo troszkę starsze od nas, tak jak Teatr 8 dnia. Teatry, które pokazują się wielokrotnie w Polsce i za granicą. Także myślę, że takie jest moje marzenie, żeby teatr plenerowy wrócił do Poznania. Mam nadzieję, że to jest początek. zewsząd dochodzą do nas dobre głosy. Wszyscy cieszą się, że będzie można zobaczyć przedstawienia w przestrzeni otwartej. Wszystkie spektakle są za darmo. Myślę, że większość tych przedstawień to są takie spektakle, które można oglądać wielopokoleniowo. Także ci, którzy nie wyjechali na wakacje, zapraszam serdecznie. Wierzę, że deszcz przestanie padać i od czwartku będzie już dobra pogoda.
Na 100%. 95. rok to też jest taki moment, w którym właśnie spektakl Carmen Funebre, zdaje się, otworzył dla Teatru Biuro Podróże taką międzynarodową karierę.
Tak, to był festiwal Fringe w Edynburgu, największy festiwal na świecie. Wtedy dostaliśmy pierwsze duże nagrody, które otworzyły nam potem drzwi na festiwale w różnych zakątkach świata. Ponad 60 krajów przez te 30 lat udało się odwiedzić, grając wiele przedstawień, koprodukując też spektakle z teatrami z innych krajów. W tym roku wracamy do Edynburga. Będziemy tam przez cały miesiąc pokazywali nasz najnowszy spektakl Silence, Cisza w Troi. To jest festiwal, który z jednej strony jest piekłem, z drugiej strony jest niebem. Największe szaleństwo chyba, jakie można sobie wyobrazić, teatralne. Podczas ostatniej edycji festiwalu w Edynburgu dziennie odbywało się 2000 wydarzeń, więc można sobie wyobrazić, jaka to jest skala.
Czy można powiedzieć z tej perspektywy, że teatr offowy, alternatywny generalnie w Europie ma się dobrze i że to jest taka forma, która cały czas trwa i się rozwija? Czy to jest już takie zjawisko dla wąskiej grupy pasjonatów?
Myślę, że się rozwija bardzo mocno i będzie się rozwijać też coraz mocniej w Polsce, dlatego że nie powstaje więcej teatrów instytucjonalnych. No, niedaleko za Miedzą mamy nowy otwarty teatr w Lesznie, ale to jest absolutny unikat, absolutny wyjątek. Zespoły teatralne się kurczą, nowe teatry repertuarowe nie powstają, a aktorów co roku przybywa. Na rynek wchodzi ponad 200 młodych talentów. Coś ci ludzie muszą robić. Myślę, że jedyna droga to jest zakładanie niezależnych grup, niezależnych teatrów i szukanie swoich własnych sposobów docierania do widza.
To na koniec prawie, że najtrudniejsze pytanie, jak się finansują teatry alternatywne i niezależne?
To nie jest łatwe, szczególnie kiedy się próbuje działać przez długi czas i kiedy się próbuje przygotowywać duże widowiska, które są kosztowne. My przez ostatnie lata szereg naszych przedstawień przygotowywaliśmy za pieniądze festiwalowe zagraniczne. Przez ostatni czas był taki paradoks, że częściej graliśmy w Wielkiej Brytanii, w Irlandii niż w Polsce. Festiwale zamawiały u nas spektakle. Silence, Cisza w Troi to jest na przykład przedstawienie, które powstało na zamówienie i za środki festiwalu w Londynie. Czasami dostajemy też pieniądze z różnego rodzaju grantów, czy to miejskich, czy to ministerialnych. Piszemy wnioski, staramy się o środki. Wiele rzeczy robimy też sami. Myślę, że Wojtek to potwierdzi. W takim teatrze to aktor jest nie tylko aktorem, ale też i garderobianym, często kierowcą, pracownikiem technicznym, księgową, sprzątaczką i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, no, każdy z nas pełni wiele ról. Dzięki temu jesteśmy bardzo małą, ekonomicznie do maksimum wykorzystaną grupą i dzięki temu możemy przetrwać.
Ale ten festiwal, który za parę dni się rozpoczyna, to nie jedyny festiwal. Poznań chyba rzeczywiście stoi teatrami alternatywnymi, bo z kolei Teatr Usta Usta dla nas coś szykuje na jesień tym razem.
Tak, to już jest trzecia edycja i w tym roku również zapraszamy wszystkich tych utalentowanych młode osoby, które tutaj pchają się pomiędzy aktorów, na scenę teatru, do wzięcia udziału w festiwalu Nanodramy. Zgłoszenia już są przyjmowane, ich rozpatrzenie nastąpi na początku września i jest to szansa na zaprezentowanie, przygotowanie małej formy teatralnej, do której potrzebne jest pewne zaangażowanie, pomysł, spektakl, który który nie powinien, a niekoniecznie powinien się rozgrywać w takiej klasycznej przestrzeni, także wszelkie pomysły są tutaj, choć jakiekolwiek najbardziej szalone, są tu jakby jak najbardziej na miejscu. Także gorąco zapraszam, wszelkie informacje są na stronie tłustolangusta.pl. Także zapraszam do wzięcia udziału w festiwalu Nanodramy. Czekamy na wasze zgłoszenia.
Nano, czyli malutkie. A co to znaczy taka mała forma teatralna? Monodram?
To nie musi być nano, to nie musi być monodram. To może być, może być akcja, wydarzenie, performance. Tylko bardziej jakby nas interesuje jednak działanie takie bardzo performatywne, związane, bardziej zbliżone do formy, do spektaklu. Natomiast jego przestrzeń, forma, narracja jest absolutnie tutaj dowolnym sposobem przekazu. Także też jakby ten festiwal ma za zadanie, czy jego ideą jest, aby otworzyć myślenie w takich kierunkach, które no być może są zaskakujące i dla ludzi przyzwyczajonych do teatru, który rozgrywa się w określony sposób, nawet już tego powiedzmy plenerowego, również skłoni do jakichś przemyśleń, przywartościowań.
To będzie trzecia edycja festiwalu, a czy macie jakąś współpracę z aktorami, którzy byli poznani w poprzednich edycjach? Zawiązały się jakieś przyjaźnie? Przygarnęliście kogoś do zespołu?
To znaczy, no, część tych prezentacji też były to grupy spoza Poznania i one jakby te najbardziej też interesujące, to jest jeden znaczy, no, trudno nazwać teatr czy grupa, to są często indywidualne osoby, które proponują jednorazowe przedsięwzięcie w ramach takiego festiwalu i jakby, no, znaczy utrzymujemy kontakt, ale on jakby nie towarzyszą na co dzień, więc część osób, które wzięła udział w prezentacjach tych przedstawień, też pochodzi jakby z Poznania, więc jakby są też naszymi znajomymi, którzy nas codziennie też odwiedzają. Więc.
A z pana doświadczenia sporo jest młodych osób, które się garną do teatru, które chciałyby na stałe już się na przykład z wami związać? Znaczy, które mają taką potrzebę, żeby coś wyrażać poprzez teatr.
Na pewno takich osób jest dużo. Tylko jeżeli czasami mam do czynienia z młodymi osobami, jak rozmawiamy o teatrze, zazwyczaj staram się ich nie tyle zniechęcić do teatru, co jakby przedstawić im, że jeżeli chcą jakby ruszyć w tym kierunku, to niech nastawią się na bardzo ciężką pracę i na pewne wyzwania, które prędzej czy później będą musieli stawić czoła. Więc jakby zachęcam do teatru, ale ostrzegam. To nie jest jakby rzecz czy nie, działanie, które daje dużo satysfakcji, ale ta satysfakcja jest, no, bardzo specyficzna i bardzo okupiona bardzo dużym wysiłkiem.
Wiele teatrów alternatywnych powołuje się na taką tradycję teatru grotowskiego, który słynął z takiej mocnej eksploracji ciała i fizycznego zaangażowania. A byłby pan w stanie wskazać takiego swojego mentora, czy taki nurt w sztuce teatralnej, który był znaczący dla tego, co teatr teraz Usta Republika pokazuje?
Będąc szczery, to tak. Jest to Teatr Gdańska.
I to samo pytanie do Pawła Szkotaka. Jakiś mentor, który przeświecał od samego początku idei Teatru Biuro Podróży.
Na pewno Teatr Grotowskiego był takim takim symbolem, przykładem ogromnej pracy, ogromnego zaangażowania, ale też wspólnoty. Tego, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy. My mieliśmy to szczęście, mówię o tych starszych aktorach Teatru Biuro Podróży, spotykać się, być na warsztatach, które prowadzili aktorzy laboratorium, aktorzy, którzy byli aktorami Grotowskiego. Także część naszego warsztatu pewnie gdzieś tam nawet dotyka, czy wykorzystuje te ćwiczenia, które Jerzy Grotowski wymyślał razem ze swoimi aktorami. Myślę, że drugim takim wielkim artystą teatru, polskim, ale też światowym, obok którego absolutnie nie można obojętnie przejść, jest Tadeusz Kantor i jego Teatr Śmierci, ale też sposób, w jaki myślał o teatrze w sposób, w jaki wplatał plastykę w teatr. No to jest coś, co ciągle jest poruszające, nawet jeśli się ogląda już tylko zapisy filmowe. Także to są takie dwa wielkie nazwiska, które dla mnie są ważne, jeśli chodzi o Polaków.
A ja życzę panom, żeby za jakiś czas, bo jeszcze pewnie nie teraz, młode teatry ofowe powoływały się na Pawła Szkotaka i Wojciecha Wińskiego jako swoich mentorów w ich teatrach alternatywnych. Bardzo dziękuję za bycie gośćmi w Arsenale Kultury. Dzisiaj właśnie poznaliśmy Teatr Biuro Podróży, które swoje 30. urodziny obchodzi. I Teatr Usta Usta Republika. A program realizował Ryszard Wojtowicz, a żegnam się z Krystyną Różańska-Gorgolewska. Dobranoc.
Dobranoc.